подкаст Радіо Гданськ.
Бонч здоров. Поради в Радіо Гданськ.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej spotkanie z profesor doktor habilitowaną Jolantą Wierzbą, specjalistką pediatrii metabolicznej, w zakresie której jest też konsultantem wojewódzkim, oraz genetyki klinicznej z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, współtwórczyni i koordynatorki Centrum Chorób Rzadkich UCK, a także pani profesor jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią na antenie Radia Gdańsk.
Dzień witam dobry. Serdecznie witam pana.
Pani profesor, jak my często mamy do czynienia z tak zwaną chorobą rzadką? Bo chciałam o tym właśnie dzisiaj z panią porozmawiać. I czy zdarzają się takie schorzenia, których medycyna wcześniej nie znała? A wy stwierdzacie, że coś z tym dzieckiem, z tym pacjentem na przykład się dzieje, ale nie wiadomo, z czym się ma do czynienia.
No to po kolei. Proszę państwa, definicja europejska jest taka, że to jest raz na 2000 dana choroba. Występuje z częstością raz na 2000 żywych urodzeń. Więc tak jak państwo widzicie, z naszego punktu widzenia to jest często. Natomiast są choroby, które zdarzają się raz na powiedzmy, no rzeczywiście 2000 urodzeń, ale są choroby, które zdarzają się raz na milion. I według nas w Polsce osób, które chorują na różne choroby rzadkie, jest ich około 8 tysięcy według naszych wyliczeń, jest około 2 milionów osób. Więc jeżeli państwo doliczycie do tego ich rodziny, ich bliskich, tak, ich rodzeństwo, to jest armia ludzi, którzy wymagają pomocy. Czy to jest choroba, których nie było? One zawsze były. Dlatego, że większość chorób oczywiście rzadkich to są choroby uwarunkowane genetycznie, tylko dzieci po prostu były nierozpoznawane i dorośli także. Tak? Czyli to była choroba, gdzie myśmy pisali, że to jest na przykład, nie wiem, zmiana w mózgu nieznanego pochodzenia, bo nie umieliśmy tego. Tak? W tej chwili dostaliśmy do ręki ogromne narzędzie, którym są badania genetyczne, ale też mnóstwo badań biochemicznych, które umożliwiają nam diagnozę. My jesteśmy po prostu mądrzejsi, znacząco mądrzejsi i stąd te rozpoznania. Tak?
Te choroby genetyczne, one ujawniają się zaraz po urodzeniu, czy to nie zawsze tak jest?
Różnie. W większości przypadków w tej chwili ogromną rolę odgrywa tak zwany przesiew metaboliczny, który jest wykonywany bezpośrednio po porodzie. To jest to spiętki, pobieranie krwi, które mamy znają z oddziału. I tą drogą my wykrywamy cały szereg chorób metabolicznych, które w tym momencie nie dają żadnych objawów, natomiast one za moment będą skutkowały bardzo ciężkimi powikłaniami. I jeżeli my to rozpoznamy na tyle wcześniej, że możemy dziecku włączyć postępowanie, tak jest na przykład fenylketonurii, to gra jest o to, że jeżeli nie rozpoznalibyśmy tej choroby, to byłoby głęboko upośledzone dziecko, potem człowiek. Natomiast jeżeli rozpoznajemy i włączamy odpowiednią dietę, to jest po prostu kompletnie zdrowy. Moi pacjenci w tej chwili są na studiach, kończą, normalnie żyją. Tak więc to jest ta możliwość, którą
ale
dajemy.
Ale z tej piętki te testy genetyczne nie dotyczą wszystkich chorób.
Nie, prawda? Absolutnie no nie, ale w tej chwili około 50-60 metabolicznych niedoczynności tarczycy wrodzonej, ale bardzo istotną rzeczą, i tu też trzeba powiedzieć, że ostatnio wyszło badanie, które pozwala nam zdiagnozować rdzeniowy zanik mięśni bezpośrednio po porodzie. I to jest o tyle istotne, że włączenie odpowiedniego leczenia, ono jest drogie, ale my uważamy, że ono jest skuteczne, daje po prostu tym dzieciom szansę na życie.
A czasami to szukanie diagnozy trwa też lata.
Latami i to się nazywa odyseja. Odyseja pacjentów, odyseja rodzin i my to nazywamy rzeczywiście odyseją diagnostyczną, dlatego że te objawy są tak niespecyficzne i pochodzą z różnych objawów, z różnych jakby narządów, że te osoby chodzą rzeczywiście od, tak jak się mówi, od nasza do kajfasza i poszukując rozpoznania. Tak, zanim trafią na kogoś, to wszystko poskłada i powie, no ale to jest to, prawda?
Albo to są po prostu... nie tylko choroby, ale też zespoły całe, prawda?
Chorobowe. Absolutnie w większości przypadków, dlatego że pacjent z chorobą rzadką bardzo rzadko choruje jednonarządowo, tak? Że coś jedno ma zmienione. To są na ogół zmiany w wielu narządach i stąd ta taka wieloobjawowość, która teraz także potem skutkuje tym, że my musimy leczyć tych pacjentów w taki sposób, że leczymy im wiele narządów naraz.
To ile nauka zna tych chorób rzadkich?
8 tysięcy.
A te, które pani rozpoznała, takie najrzadsze, tutaj
ja się kiedyś, tak, na przykład, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że czasami jest takie schorzenie, które rozpoznajemy dzięki oczywiście technice robienia takich wysoko dokładnych badań genetycznych, na przykład raz na milion. I co ciekawe, zwykle jest tak, że po kilku tygodniach przychodzi następne takie dziecko. Albo odzywa się z Polski, że jest, prawda? Czyli tak naprawdę to jest rzadkie, ale to nie jest zwykle jeden pacjent w danym kraju, tak? Ale bywa tak, że przecież tak jak jest fenylketonurii, to jest raz na powiedzmy 8 tysięcy, więc my tych pacjentów mamy sporo, z naszego punktu widzenia dużo.
Czy choroba rzadka zawsze będzie oznaczała dla pacjenta niepełnosprawność?
To jest bardzo trudne pytanie, ale w 80%, mniej więcej w 80% tak.
I to będzie niepełnosprawność różna?
Różna. My się najbardziej boimy oczywiście niepełnosprawności intelektualnej, ale to może być bardzo różnie, tak.
Jeśli Państwo macie swoje pytanie, chcielibyście o coś panią profesor zapytać, to czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06. Przypominam, że gościem jest profesor dr habilitowana Jolanta Wierzba, specjalista pediatrii metabolicznej oraz genetyki klinicznej z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, koordynatorka Centrum Chorób Rzadkich UCK. Pani profesor, przed kilkunastu laty ja usłyszałam pierwszy raz od pani, nie wiem, czy pani to pamięta, o tak zwanej mutacji kaszubskiej, czyli deficycie LCHAT. Pamiętam też wtedy tytuły takie w gazetach, że to jest gen, który Szwed zostawił tutaj Kaszubom.
Wszystko prawda.
Kiedy poznaliśmy tą rzadką chorobę, bo to jest też choroba metaboliczna, stwierdzoną wśród populacji Kaszubów, to pojawiły się jakieś nowe informacje, coś więcej dzisiaj po tych kilkunastu latach wiemy o tej chorobie. Czy ona jest obecna nadal? I jak wygląda sytuacja w tej chwili?
Mamy w tej chwili pod opieką około 20 dzieci z terenu, no, szeroko pojętych Kaszub, tak? Bo to rzeczywiście tak wygląda, które chorują na tą chorobę, ale dzięki temu, że my wiemy, jak wyglądają objawy choroby, po prostu nie możemy dopuścić, żeby taki chory był głodzony w jakikolwiek sposób, czyli przez dłuższy czas nie dostawał jedzenia.
No właśnie, proszę powiedzieć, na czym polega
choroba
tutaj?
Polega na tym, że w pewnym momencie, kiedy normalnie u normalnego człowieka, tak zwanego niechorego, dochodzi do tego, że jest głodzony, to on musi mieć zapewnioną glukozę w jakikolwiek sposób, do tego, żeby żyć. Więc jeżeli pierwszym źródłem zawsze jest to, że uwalniamy glikogen, który na trochę nam starcza, tak, a potem musimy uwolnić kwasy tłuszczowe. Dla większości osób, które się odchudzają, to świetny mechanizm. Natomiast dla tych osób, które są właśnie z tym deficytem, nie ma szansy uwolnienia. Organizm popada w zupełnie taki błąd metaboliczny, który skutkuje tym, że na skutek braku właśnie tej przemiany dochodzi do przemiany patologicznej, która uszkadza przede wszystkim mięsień serca. Stąd mogą u tych pacjentów być nagłe zgony, uszkadza mięśnie, w związku z tym przyjeżdżają do nas ci pacjenci często w stanie, kiedy bardzo wysoko, bardzo bolą ich mięśnie, nie potrafią chodzić w tym momencie ostrego takiego przełomu, ale to się zdarza wtedy, kiedy dochodzi do tego głodzenia. W związku z tym my uczymy pacjentów i uczymy
ale
ich
głodzenia
rodziny.
Ma pani na myśli? Głodzenia komórkowego?
Nie, to chodzi o najzwyklejsze w świecie niedanie pokarmu przez jakiś czas, tak? Czyli tak zwane zapewnienie racji kalorycznej na dany okres czasu, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli dziecko ma biegunkę, jeżeli wymiotuje, jeżeli ma stres i nie zje w szkole, prawda? Jeżeli wysiłek fizyczny wykonuje
i
nie
zje. Czyli ta choroba wtedy postępuje.
Tak, ona wtedy po prostu się nagle, to dziecko nam dekompensuje, czy dorosły, prawda? I my wiemy doskonale, że jedyną pomocą, najprostszą pomocą jest to, żeby natychmiast temu dziecku podłączyć kroplówkę z glukozy, tak? To jest bardzo prosty sposób postępowania, tylko on musi być zastosowany szybko. W związku z tym myśmy jakby wyszkolili naszych ratowników, wyszkoliliśmy najbliższe szpitale, bo to dziecko nie ma czasu iść do przychodni, ono musi jechać natychmiast do szpitala i ono nie czeka na izbie przyjęć, tylko jego nazwisko zwykle wisi w szpitalu, które jest jego szpitalem rejonowym. Jest najpierw podłączona kroplówka, a potem jest robiona cała dokumentacja, tak? Także nam, no, odpukać niemalowane drzewo, bo to zawsze jest takie mówienie. Do tej pory żadne z naszych dzieci po prostu nie zginęło, tak? One wszystkie funkcjonują i one w miarę normalnie żyją.
A jak wygląda rozpoznawanie tej choroby?
W tej chwili przesiew.
No właśnie, bo ten deficyt polega też na tym, że oboje rodzice muszą być nosicielami, tak?
I zwykle tego są. W związku z tym i szansa na to, że będą mieli następne takie dziecko jest 25%, tak? Czyli my, wiedząc o tym, że w danej rodzinie jest takie dziecko, możemy przeprowadzić diagnostykę prenatalną i wiedzieć o tym, jak będzie wyglądało następne dziecko, tak? Tylko że my już się tej choroby mniej boimy, tak? To znaczy już umiemy z nią postępować.
Czyli wszystkie dzieci na przykład tutaj z terenu Kaszub mają robione po urodzeniu jakieś
wszystkie
badanie
w Polsce. I od razu Państwu powiem, od którego roku, bo to też jest istotne, ponieważ nasze województwo było tym takim, gdzie myśmy czuli, że to jest źle. W związku z tym u nas przesiew wszedł jako pierwszy w Polsce w 2010 roku. Czyli dzieci do 11 roku życia, wszystkie w naszym województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim także, bo to było drugie takie miejsce, są po prostu badane. Tak?
Czyli chce Pani powiedzieć, że dziecko może 12-13-letnie być też nosicielem i nie wiedzieć tego?
Tak, znaczy nie tyle nosicielem, ile osobą chorą, tak? i tylko może ta choroba u niego przebiegać łagodniej, stąd my zawsze mamy ten taki dzwonek w głowie powyżej 11 roku życia, jeżeli masz objawy nagłego pogorszenia ze zmianami w sercu, ze zmianami w wątrobie, myśl o tej chorobie. Nasi koledzy o tym świetnie wiedzą.
Ja pamiętam, to było bodajże w 2009, czyli zanim weszły te badania przesiewowe, wtedy też media informowały właśnie o takich dramatycznych sytuacjach. Tam w jednej z przychodni zmarł chłopiec.
Tak.
Później były informacje, że urodziło się chyba 20 kilkoro dzieci w Kartuzach, Kościerzynie, w Pucku, gdzie już
Wejherowie.
Tak, w Wejherowie. I teraz tych pacjentów udaje się wyłapywać na jakim etapie? Od razu po urodzeniu?
2 dni po porodzie. Czyli w momencie, kiedy przychodzi do nas wynik badania przesiewowego. Czyli my de facto natychmiast wiemy o tych dzieciach i one są natychmiast poddawane kontroli, ale ciekawe, że przez ostatnie lata mamy tych dzieci na terenie naszego województwa mniej. No to może jest oczywiście dobrze, tak? Ale to też wynika z tego, że ta tak zwana migracja ludności jest duża i część osób wyjeżdżała, prawda? Także te dzieci się rodzą, my wiemy o nich na przykład, ale się na przykład rodzą w Anglii, przyjeżdżają do nas potem pod opiekę. Taka prawda, taka powiedziałabym socjologiczna prawda.
A jak w praktyce leczy się? Mówiła pani, że to wystarczy glukoza,
tak,
dobra dieta?
Tak.
Ale jak rodzice muszą postępować?
Wiedzieć o tym, kiedy... To znaczy przede wszystkim rozpoznawać, kiedy jest źle, tak? My wszystkie dzieciaki przyjmujemy do szpitala zawsze wtedy, kiedy są w trakcie jakiejkolwiek infekcji, bo wiemy, że zawsze będzie nieprawidłowo, że nie będą dobrze jadły. Przyjmujemy je po szczepieniach, tak?
Czyli dlatego... tutaj kluczowe jest to jedzenie, tak?
Tak, tak.
A co one zapewnienie... muszą jeść? Coś specjalnego?
Tak, tylko kwasy tłuszczowe, które dostają, są tak zwanymi kwasami SMCT, czyli nie te takie normalne, tylko oleje o określonej wartości, a poza tym taka dieta, powiedziałabym, w miarę normokaloryczna, tak? Także, ale rodzice są tego nauczeni, to nie jest problem dla tej grupy pacjentów.
Czy tutaj te następstwa tej choroby, powiedzmy, bo mówiła pani, że od 11 roku życia wiemy o dzieciach, ale te wcześniej możemy nie wiedzieć, rodzice mogą nie wiedzieć, jakie mogą być następstwa.
Część dzieci zapłaciła kardiomiopatią. I my to wiemy. Część zapłaciła za te takie wczesne, powiedziałabym, nierozpoznane przypadki zaburzeniami rytmu, więc te dzieci są absolutnie pod bardzo pilną opieką naszych kardiologów. Najpierw dziecięcych, a potem dorosłych. To jest cena. I drugą ceną, której my nie bardzo potrafimy zapobiec, i to na całym świecie jest problem, to są zmiany w zakresie siatkówki, dlatego że te spadki poziomu glikemii też uszkadzają siatkówkę i to i my widzimy, i nasze dzieci
Czyli
mają
to jest problem ze wzrokiem.
Niedowidzenia, tak.
Jak często zdarzają się w ogóle takie choroby rzadkie w określonych populacjach? Tak jak tutaj mamy wśród Kaszubów, w jakiejś grupie etnicznej. Przed laty nawet byli, pamiętam, naukowcy, którzy podważali w ogóle taką możliwość, że to tylko Kaszubi na przykład. Rzeczywiście jak wygląda to tak w praktyce? Na świecie może?
Są Im bardziej grupy? Zamknięta populacja, tym tych przypadków jest więcej, tak? Dlatego, że wystarczy jeden, jest taka wyspa na przykład na terenie stanu Massachusetts, w której pewien rodzaj głuchoty był i oni się nie mieszali. Przez około tam 200 lat mieszkali na jednym terytorium i tam okazało się, że mniej więcej co 60. dziecko rodziło się głuche. Natomiast częstość występowania była bardzo duża, tak? Dlatego, że to były tak zwane zamknięte populacje, gdzie pojawiały się po prostu rodziny krewniacze, tak? Na terenie Kaszub wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, kiedy rodziny blisko siebie żyjące, jakby to było takie zresztą przyjęte, że znasz rodzinę, to dobrze, jeżeli się ludzie ze sobą wzajemnie pobiorą, bo wiemy jakby z kim mamy do czynienia. I to była przyczyna, dla których to nie jest jedyna zresztą choroba, tak zwana rzadka, która na tym terenie występuje, bo jest specyficzny zespół nerczycowy dla tego obszaru, jest specyficzny rodzaj mutacji BRCA, czyli mutacji odpowiadającej za raka piersi. To pani docent Brożek na ten temat pisała pracę, także muszę powiedzieć, że to rzeczywiście my w tej populacji to widzimy.
Od jakichś czeskich rycerzy krzyżackich
tak,
bodajże,
tak,
coś takiego.
Oczywiście tak, także tak, to my się zawsze, oczywiście to jest fascynujące dojście do tego, gdzie był ten pierwszy zmutowany gen, prawda, ale rzeczywiście my to zjawisko obserwujemy. Jest to mniej w tej chwili obecne, dlatego że jakby tam to co mówiłam przed chwilą, migracja ludności jest dużo większa, tak, także to, natomiast co jest ciekawe, że ta mutacja LCHAT w dość dużym procencie występuje teraz w okolicy Rzeszowa, jest nowe jakby takie ognisko i sporo ma nasz kolega, który jest z Poznania, z okolic Wielkopolski, co ciekawe, prawda, dlatego, że nam się wydawał, że my jesteśmy tacy wyjątkowi. Wcale nie. Przesiew pokazał, że wcale nie.
Pani profesor, a rodzice, ludzie planujący dzieci powinni, nie wiem, wykonać jakieś badania? Można to w ogóle przewidzieć, czy genetycznie wszystko jest okej i nie będzie żadnej mutacji?
Jak najbardziej
można. Są jakieś
można.
Takie możliwości?
Tak, jak najbardziej można i my rzeczywiście to robimy, dlatego że z chwilą, kiedy mamy dziecko, które jest, ma mutacje dwie nieprawidłowe, bo to muszą być dwa geny nieprawidłowe. Oczywiście, że robimy. W większości przypadków mamy sytuację, że oboje rodzice są nosicielami. No w tej chwili po pierwsze możliwa jest diagnostyka preimplantacyjna, jak państwo wiecie, czyli diagnostyka ta, gdzie my, rodzice się mogą zdecydować na zapłodnienie in vitro i wprowadza się tą komórkę taką, która jest komórką pozbawioną jakby tej mutacji, prawda, więc to jest taka możliwość, ale możliwe są też badania prenatalne, gdzie my już wiemy, że nam się takie dziecko urodzi, po prostu natychmiast podejmujemy określone działanie, tak, dlatego, że ja podkreślam, że te nasze dzieci spokojnie mogą żyć, tak, tylko musimy o tym wiedzieć, tak, one są prawidłowe intelektualnie, tak? To ma ogromne znaczenie dla rodziców, jeżeli my w ten sposób i z nimi rozmawiamy, tak?
Prowadzone są od wielu lat prace nad genomem. Tak. Został genom właściwie, można powiedzieć, no, zbadany, ale czy my doczekamy się kiedyś takiej sytuacji, że będzie można przeprowadzić takie bardzo szczegółowe badania u każdej osoby i stwierdzić, jakie ma mutacje, jakie są zagrożenia, i w ten sposób jakby też przeciwdziałać chorobom rzadkim?
Myślę, że w dużej mierze tak, tylko tutaj jest mnóstwo
pułapek. Są bardzo drogie chyba.
Tak, bardzo badania. Drogie. Bardzo, ja bym nawet powiedziała, że badanie jest proste do wykonania i my tych mutacji możemy u każdego człowieka wykryć ileś tam, tak? To jest w ogóle żaden problem, bo w tej chwili technika pozwala na to. Natomiast jest absolutnie kwestia interpretacji tych badań, tak? Wielokrotnie jest tak, że my jesteśmy nosicielami konkretnej mutacji, a ona nie da przez całe nasze życie żadnych objawów, ponieważ istnieje jeszcze coś takiego, co się określa jako tak zwana ekspresja genu, czyli to, że dany gen jest zmutowany, ale nie wpływa to w żaden sposób, powiedzmy, na białko, a w taki, żeby to było toksyczne albo destrukcyjne. Dlatego nasz materiał genetyczny każdego człowieka nie jest, jakby to państwu powiedzieć, nie jest do końca prawidłowy, tak? My wszyscy jesteśmy nosicielami pewnych mutacji.
Czyli są osoby, firmy, które proponują takie badania genetyczne.
Bardzo
obiecują,
się tego boimy. Bardzo się tego
że my
boimy.
Powiemy państwu, tak. Jakie jest mutacje występują, czy one są groźne, czy niegroźne. Trzeba mieć tutaj też pewien dystans do tych badań.
Ogromny. I ja państwu powiem, no, nas jest grupa genetyków stosunkowo niewielka w Polsce i my mamy ogromną ilość zastrzeżeń do tego typu badań. Tak, my oczywiście wiemy, że państwo wykonujecie te badania i że ktoś próbuje te badania interpretować. Natomiast z naszego punktu widzenia myślę, że ja w tej chwili mówię obiektywnie, że nasza wiedza odnośnie wpływu tego, co wychodzi, tej przemiany genotyp-fenotyp, że gen wpływa w określony sposób na to, jak wyglądamy, jak reagujemy, to jest jeszcze, myślę, że to jest kwestia jeszcze iluś lat, żebyśmy to potrafili właściwie interpretować. To jest dobra droga.
Duży dystans do tego.
Tak, do interpretacji, nie do tego, co wychodzi, bo ta mutacja istnieje, to jest niepodważalne, tak, u danej osoby, ale to, czy ona wpłynie, czy nie wpłynie. Zwróćcie państwo uwagę, że najprostszą rzeczą jest BRCA, że są nosiciele nieprawidłowego genu BRCA, wcale nie chorujący, prawda? Całe życie nic się nie dzieje, prawda? Musi nastąpić to jakby drugie uderzenie, czy to my w ten sposób mówimy. W wielu przypadkach wpływ środowiska, tak? My powiedzmy mamy dwoje bliźniaków, którzy mają ten sam kompletnie genotyp, prawda? I jedno z nich zachoruje na daną chorobę, drugie nie. Mają identyczny układ, tak? Także to jest, muszę powiedzieć, takie pudło Pandory, taka puszka Pandory, teraz już jest otwarta niestety. Natomiast my interpretacyjnie mamy ogromny problem.
Profesor doktor habilitowana Jolanta Wierzba, specjalista pediatrii metabolicznej i genetyki klinicznej z Kliniki Pediatrii Hematologii Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest z nami.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Dziś gościem audycji medycznej jest profesor doktor habilitowana Jolanta Wierzba, specjalistka pediatrii, pediatrii metabolicznej oraz genetyki klinicznej z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, koordynatorka Centrum Chorób Rzadkich UCK. Witam panią profesor ponownie.
Witam ponownie państwa.
I o tym Centrum Chorób Rzadkich chciałam właśnie z panią porozmawiać w tej części naszej audycji, bo w 2015 roku powstał ośrodek, wtedy tak to się nazywało. Potem w 2018 przekształcono go w centrum. Proszę powiedzieć, jaka była geneza w ogóle, potrzeba, że zaczęliście myśleć o powołaniu takiego ośrodka?
To jest taka trochę historia na książkę, dlatego że w 2002 roku na nasz oddział trafił taki chłopczyk, który był chory na taką bardzo rzadką chorobę, zespół Corneli de Lange. I rodzice byli bardzo aktywni, myśmy wtedy nic nie wiedzieli, nie było internetu. Napisali do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych przysłano im wszelkie materiały. Myśmy się zorientowali, że to jest możliwe ogólnie tego typu działanie. Znaleźliśmy następnego ojca w Żninie, który jest byłym właścicielem zakładu pogrzebowego. I ten pan ze Żnina był wybitną postacią. On nie żyje. To jest mój wielki przyjaciel, który za pośrednictwem takiego programu telewizyjnego Studio Zielone Studio znalazł, dosłownie w ten sposób to wyglądało, więcej dzieci w Polsce. My w tej chwili mamy około ponad 100 dzieci w stowarzyszeniu. I Gdańsk stał się takim miejscem, który jako pierwszy zorganizował dla tych dzieciaków taką opiekę wielodyscyplinarną. To znaczy taką, że myśmy namówili naszych kolegów, pasjonatów, bo tak sobie trzeba powiedzieć, że te dzieci przyjeżdżały do Gdańska i myśmy im dokładnie według schematu robili to, co Amerykanie. Czyli badaliśmy im przewód pokarmowy, centralny układ nerwowy i tak dalej. Każde z takich dzieci to jest wielodyscyplinarna opieka i nam się to udało w Gdańsku zorganizować. Wtedy jeszcze takim siłam. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że dla mojego kolegi, powiedzmy chirurga, który ma takie dziecko jedno, to jest zawsze zjawisko, tak? Natomiast jeżeli to jest 30 takie dziecko, to on już wszystko wie. On wie, jak go znieczulić do zabiegu i tak dalej, tak? Czyli myśmy się po prostu tej choroby nauczyli.
I ale to nie jest tylko ta choroba.
Nie, bo właśnie o co chodzi, że tych chorób jest 8 tysięcy i każda wymaga innego postępowania. Dlatego myśmy jakby skupili się na tym, że my jako, jeżeli to się udało z jedną chorobą, to znaczy, że my jesteśmy przygotowani na to, żeby to zrobić dla innych pacjentów. I my rzeczywiście w tej chwili otworzyliśmy ośrodek chorób rzadkich, zdecydowanie poświęcony przede wszystkim dzieciom. Jeśli chodzi o dorosłych, mamy pewne choroby, one są na stronie UCK-u wymienione, którymi jesteśmy zainteresowani i które nasi interniści przejmują, ale generalnie to są dzieci i ten system istnieje. I na przykład my mamy w tej chwili jako chyba jedyny ośrodek w Polsce, który prowadzi tak zwaną wielodyscyplinarną opiekę nad pacjentami z chorobą Duchenna. To jest setka dzieci z Polski, tak? I to nie jest już tylko działanie medyczne, to jest tak, że działanie rehabilitacyjne, to jest działanie społeczne, to jest działanie psychologiczne, czyli to wokół tego jakby rośnie cała...
To jest dystrofia mięśniowa.
Tak.
Pewien rodzaj dystrofii.
Tak, i teraz tak, dzięki temu, że ta opieka została zastosowana, stosuje się tą opiekę, my tym dzieciakom w sposób realny przedłużamy życie. Oni do nas przyjeżdżają raz na rok, są w pełni przebadani i to jest dla nich po prostu takie miejsce. Myśmy otworzyli teraz taki projekt, który ich leczy kardiologicznie. Mamy dwa projekty badawcze takie, które do nas przyszły z zachodu, zaufali nam i prowadzimy projekty kliniczne, ale to, co jest najbardziej istotne, to jest nadzieja, tak? To jest to, że dzieciaki są z nami.
Pani profesor, zatrzymajmy się na chwilę. Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, na czym polega dystrofia Duchenna.
Dystrofia Duchenna polega na tym, że jest to wada genetyczna polegająca na tym, że jedno z białek, które jest podstawowe do budowy mięśni, nie funkcjonuje prawidłowo. Do 5 roku życia praktycznie te dzieciaki prawie nie mają objawów. To są tylko chłopcy, bo to jest choroba sprzężona z płcią, w większości chłopcy. I po pewnym czasie zaczyna się powolny taki problem z wchodzeniem na schody, potem z wstawaniem.
Czy to jest szok dla rodziców?
Ogromny,
tak,
bo to są do tej pory zdrowe dzieci. Więc my musimy, często jest tak, że tą chorobę wykrywa się przypadkowo, już w tej chwili nawet u niemowląt, które mają wysoki poziom transaminaz i takiego kolejnego takim parametr jest kinaza kreatynowa. I my już jak wiemy u takiego dziecka, że mamy taki wysoki poziom, to wiemy, że to będzie to nasze dziecko chore. To nam daje trochę czasu, tak? Więc jeżeli my takie
można
dziecko
rozpoznamy... Można temu zapobiec, temu...
Nie, Nie, ale możemy zastosować od początku rehabilitację, terapię kardiologiczną, bo w tej chwili tego się najbardziej boimy. I chyba doprowadziliśmy do tego, że nasze dzieci są dużo dłużej i że średnia życia się przedłuży. Mamy nadzieję, że nasze dzieciaki doczekają terapii, bo już w tej chwili zaczynają się przecież terapie i genowe, i wszelkie możliwości. Ale my ich musimy jakby prowadzić, żeby one były w dobrym stanie, w klinicznym. I to
tak
jest nasze zadanie.
Przy SMA na przykład, gdzie pojawiła się terapia genowa.
W SMA jest przewrót. Jest po prostu nieprawdopodobny przewrót.
Profesor Mazurkiewicz-Bełdzińska tak. Powiedziała tu kiedyś, że ona liczy na to, że za jakiś czas nie będzie w ogóle problemu z...
Ja to widzę, natomiast ja nie mogę tak optymistycznie wyrazić się na temat dystrofii Duchenne'a, ponieważ dla nas byłoby wielkim sukcesem, gdyby tą chorobę po prostu powstrzymać, tak? Czyli żeby dzieciaki były na stanie takim, w jakim my je, powiedzmy, prowadzimy, żeby ona nie postępowała, ta choroba. To już byłby wielki sukces.
A te 8 tysięcy chorób, o których pani mówiła, zdarzył się u was pacjent z każdą z nich już? Wszystkie były? Czy to jest...
Na pewno nie.
Na pewno nie.
Ale
a
myślę,
skąd
że
w ogóle są ci
1500.
Pacjenci? To nie są... Mówiła pani, że to są pacjenci z całej Polski i nawet z Anglii, tak? Jak się rodzą gdzieś dzieci.
Tak, bardzo dużo mamy pacjentów. To oni rzeczywiście do nas trafiają, bo często jest tak, że oni tu konsultują się z nami. Natomiast no, my mamy bardzo dużo rodzin angielskich, które po prostu przyjeżdżają do nas na wakacje czy gdziekolwiek. My często też diagnozujemy te dzieci. Genetyk, każdy ma tak sobie w głowie, że on że widział czy rozpoznał w życiu około 1500-2000. Tak, widział gdzieś po drodze, tak? Natomiast oczywiście to...
Takich ośrodków jak Ośrodek Chorób Rzadkich tutaj w Gdańsku jest więcej w Polsce?
Myślę, że one będą teraz powstawały, dlatego że uruchomił się Narodowy Program Chorób Rzadkich i jest taka szansa, że te ośrodki po prostu zaczną być inaczej płacone i że danemu szpitalowi zacznie się ten pacjent opłacać, bo na razie to jest bardzo trudna sytuacja. My mamy ogromną życzliwość ze strony naszego UCK i dzięki temu możemy te dzieciaki przyjmować, natomiast w innych ośrodkach jest to bardzo trudne.
Ale wiedzą o was na świecie?
Wiedzą, bo my w tej chwili weszliśmy do takiej, bardzo jesteśmy dumni z tego, weszliśmy do takiej sieci europejskiej, dosyć na dniach dostaliśmy informację. Ta sieć się nazywa ITAKA i to jest już taki, powiedziałam, europejski...
I co to znaczy centrum dla pacjentów naszych?
Że my ich możemy diagnozować, że jeżeli my czegoś nie umiemy, prawda, to my możemy diagnozować tego pacjenta i pokazywać, że mamy takiego i że nie umiemy sobie poradzić z diagnozą, ale też my
gdzieś na świecie może być ktoś, kto będzie wiedział,
tak,
bo miał takich pacjentów wcześniej.
Poza tym, jeżeli my mamy grupę pacjentów z niezwykle rzadkimi chorobami, to my możemy powiedzieć tak, tam powiedzmy w Paryżu, czy gdzieś jest drugie dziecko takie samo, skontaktujemy się i my możemy bardzo wiele pomóc, dlatego że to jest ogromna rola. Te sieci europejskie zakładali rodzice, dlatego że oni zdają sobie sprawę z tego, co to znaczy dana choroba, na którą choruje 10 osób na świecie na przykład, prawda? I oni szukają tych 9 pozostałych osób.
Jaki jest zakres pomocy, procedur, tego, co się dzieje w ramach Centrum Ośrodka Chorób Rzadkich w UCK? I co to znaczy, że ta opieka jest koordynowana i wielospecjalistyczna? Proszę wytłumaczyć słuchaczom.
Jak ja mam
Kto się zajmuje pacjentami?
Przede wszystkim istnieje instytucja, która jest dla nas błogosławieństwem, czyli instytucja, na którą się szpital zgodził, koordynatora. Czyli my mamy swoją osobę, że przyjeżdża dane, zresztą nasza koordynatorka rewelacyjna jest sama matką dziecka, które jest chore. I to jest osoba, która nie dość, że jakby przyjmuje i ustawia nam, kiedy dane dziecko przyjedzie, to my wiemy doskonale przed jego przyjazdem, co mu jest i co musimy mu
czyli
badać.
Czyli ona już wcześniej
tak,
prosi
mamy
rodziców,
dokumentację,
jest w kontakcie?
Tak, to jest wiele telefonów, zanim dziecko przyjedzie, żeby nie powtarzać niepotrzebnych badań.
Czyli zdejmuje ten obowiązek z lekarzy.
Na ogół to są, tak jak mówię, przez poradnię genetyczną przechodzą dzieci niezdiagnozowane i to jest rola poradni. Natomiast jeśli chodzi o już przyjęcie na oddział, na ogół to jest dziecko, które ma postawioną diagnozę i które wymaga tak zwanej opieki wielodyscyplinarnej. Tak jak już powiedziałam, choroby rzadkie są zawsze chorobami wielonarządowymi. Czyli jeżeli, powiedzmy, mam dziecko z zespołem Pradera-Willego, to ono będzie miało otyłość, ono będzie wiotkie i ona wymaga zupełnie innej opieki niż na przykład jak ja mam dziecko z zespołem Duchenne'a, prawda? To za każdym razem buduje się tak jakby oddzielny system. Teraz wejdzie nam grupa pacjentów z zespołem Noonan, kompletnie inni specjaliści. Ja potrzebuję kardiologa, potrzebuję hematologa, za każdym razem tworzymy jakby zespół poddany chorobę, tak?
Pani profesor, a czy możliwa jest opieka w oparciu o telemedycynę, nowoczesne technologie w takim ośrodku jak Centrum Chorób Rzadkich? Bo przecież ci pacjenci są z całej Polski. Czasami trzeba coś o nich wiedzieć w międzyczasie, nie ściągać tutaj, prawda? Nie wiem, z drugiego końca Polski takiego dziecka. Wy pracujecie w taki
budujemy
sposób?
Budujemy to. Muszę powiedzieć, że blok jest dosyć taki dla nas zadziwiający, dlatego że rodzice boją się jakby komputera, tak? Znaczy, bardzo często jest tak, że nasz pacjent
nie ufają
się świetnie...
Może.
Nie, nasz pacjent się świetnie dogaduje z komputerem, natomiast jego rodzice średnio. Ale to absolutnie jest możliwe. W tej chwili taki program, to pandemia nas do tego zmusiła tak naprawdę, że większość konferencji odbywa się online, więc rodzice mają możliwość uczestnictwa i to są super konferencje, bo my nie dzielimy, w tej chwili nie robimy osobno dla specjalistów i dla rodziców, bo my uważamy, że w danej chorobie ten rodzic wie często więcej niż my wszyscy razem wzięci. W związku z tym to są często biochemicy i tak dalej, także rozmowy są na naprawdę wysokim poziomie, to jest jedna droga. A druga, bardzo aktywną grupą, w tym są nasi rehabilitanci, którzy stworzyli tak naprawdę system telemedycyny dla tych pacjentów. Poza tym my...
Też edukacja jest ważna.
Oczywiście, ale też jest kwestia tego, że na przykład my chłopakom już w tej chwili dajemy sprzęt do pomiaru, pulsoksymetryczne sprzęty i tak dalej. I oni są z nami w kontakcie. To jest zbudowane, tak? To oczywiście jest w tej chwili... Problem polega na tym, że to jest przez fundusz jeszcze cały czas nie traktowane jako, jakby to powiedzieć, jako system istniejący, tak? My mamy nadzieję, że w tym nowym projekcie chorób rzadkich będzie to kolejny absolutnie krok. Pandemia to wymusi.
Chciałam panią jeszcze na koniec zapytać o taką sprawę, czasami może być odbierana jako kontrowersyjna przez niektórych, bo bardzo często rodzice pacjentów i sami pacjenci z rzadkimi chorobami proszą na różnych forach o wsparcie zagranicznego leczenia ich dzieci. Nie można wszystkich leczyć w Polsce rzeczywiście. Czy na Zachodzie ten dostęp do leczenia pewnych chorób, których w Polsce nie ma takiego doświadczenia, jest lepszy i te prośby są uzasadnione? Bo wiele osób ze słuchaczy naszych nawet, myślę, zastanawia się, czy wesprzeć, czy nie wesprzeć, czy jak tutaj co o tym myśleć wszystkim?
A to jest bardzo trudne pytanie. Ja mogę odpowiedzieć w taki sposób, że na przykład testy kliniczne dla naszych chłopaków z chorobą Duchenne zaczęły się we Francji. I oni przez lata...
Byli zmuszeni.
Zmuszeni i oni raz w tygodniu, to było za pieniądze absolutnie projektu klinicznego, latali do Paryża, tak? Dopiero teraz pandemia jakby wymusiła to, że ci chłopcy są u nas, tak? To jest jedna droga. Bywa tak, że są zabiegi, czy ortopedyczne, ogromne zabiegi, tak? Które dają jakąś nadzieję, prawda? I rzeczywiście...
Te metody znane są gdzieś za granicą.
To nawet nie o to chodzi, że one są znane. To jest to, że ktoś... To co ja państwu mówiłam na początku, że ktoś robi ten zabieg po raz 60, a nie po raz pierwszy, prawda? Czyli już potrafi daną technologię, tak? Także ja nie mogę państwu powiedzieć w tej chwili, że to jest wszystko bez sensu, bo to jest, byłabym ostatnią osobą, która by w ten sposób powiedziała. Natomiast wielokrotnie my mamy świadomość, że te badania można przeprowadzić w Polsce.
Leki na choroby rzadkie nie są dostępne też z podobnego powodu, ponieważ jest 10 pacjentów na świecie.
To
nie opłaca się produkcja?
Chyba tak. I ja państwu powiem, dlaczego one są takie drogie. Bo jeżeli ty pracujesz nad lekiem, który w kardiologii jest zastosowany i masz natychmiast 10 milionów ludzi, którzy ten lek wezmą, to on kosztuje 2 złote, tak? A jeżeli ty w tej chwili, tak jak w tej chwili wprowadzany jest lek na achondroplazję, tak? Czyli ci chorzy będą rośli, tak? To tych pacjentów na świecie jest, powiedzmy, określona grupa, mała, tak? Pieniądze włożone w to, żeby ten lek zbadać, są ogromne. I ta firma postępuje tak jak każdy biznesmen, tak? Ona chce zwrotu kosztów, tak? Tego, w co włożyła w dane leczenie. I my to rozumiemy, tak? W związku z tym oczywiście to są nieustające, ale zwróćcie państwo uwagę, że się dokonał to, że SMA jest leczone i jest finansowane, refundowane.
Czyli jest nadzieja.
Tak. I myślę, że w tej chwili ten Narodowy Program Chorób Rzadkich i te pieniądze, które w nim są, to są pieniądze przeznaczone na to. Ja od lat pracuję w takim zespole, który jakby przyznaje to leczenie do chorób ultra rzadkich i ja mam wrażenie, że jest z roku na rok coraz lepiej. Ja nie powiem, że jestem optymistycznie nastawiona, wspaniale, że wszystkie choroby mają swoje leczenie, ale jest na pewno postęp w tym zakresie.
Ma pani pacjentów, którzy pozostają w pamięci, w sercu?
I to jest najtrudniejsze, bo to jest tak, że ja nazwiskami wam mogę państwu wymieniać.
No, ale to RODO to może nie?
Nie, nie chcę. Natomiast chodzi o to, że w którymś momencie my tracimy tak zwaną czujność medyczną, bo to już nie są nasi pacjenci, tylko są nasi przyjaciele. Ja mówiłam państwu o tym Wieśku wnuku, który był szefem Kornelek. To jest od pewnego, w którymś momencie łamiemy barierę pacjent, lekarz czy rodzice pacjenta, to staje się przyjaciel. I my też trochę tracimy obiektywizm w tym momencie. To jest też prawda, tak?
Trudna, ale też piękna działalność, piękne emocje. Profesor doktor habilitowana Jolanta Wierzba, specjalistka pediatrii metabolicznej, w zakresie której jest konsultantem wojewódzkim na Pomorzu, oraz genetyki klinicznej z Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, koordynatorka Centrum Chorób Rzadkich UCK, a także naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.